Dzisiaj rozmawiamy o disach. Ja znalazłam taką jedną wymyśloną chyba kłótnię na Facebooku. Adam Mickiewicz kontra Juliusz Słowacki. I takie słowa. Mówisz Adamie, żeś jest narodu wieszczem, a tak naprawdę jesteś zwykłym leszczem. Podpisane Juliusz Słowacki.
No niewątpliwie jest jakiś rodzaj pewnego zadrażnienia pomiędzy Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim, który bardzo chciał być Mickiewiczem, nie oszukujmy się. Ale tak naprawdę ten spór jest wymyślony. Kwestie kłótni, awantur, to jest po prostu element stały życia literackiego. Kultura potrzebuje sporu, żeby osiągnąć wyższą temperaturę istnienia. Spory, dyskusje, awantury, bunty, kontestacje, zderzenia najróżniejszego rodzaju powodują, że to życie nabiera odpowiedniej barwy, temperatury, że coś się dzieje, coś się wykluwa.
Co się wykluwa na przykład z takich sporów?
Nowa epoka. No, moim zdaniem najgłośniejszy spór to nie jest ten spór pomiędzy Mickiewiczem i Słowackim.
Bursztynowy jest świeżop, Gryka jak śnieg biała, Panieńskim jest rumieniec, zaś Mickiewicz pała. Podpisane Juliusz Słowacki.
Słowacki nigdy by w życiu nie użył takich słów, to jestem pewna, dlatego, że to był człowiek bardzo wysokiej kultury i przede wszystkim równie wysokiej kindersztuby, która nie pozwalałaby mu używać czegoś takiego. Więc to są takie twory dzisiejsze. Oczywiście, że to jest, ale naprawdę to jest oddalone w czasie, rozrzedzone i to nie ma wymiaru społecznego. Ja mówię tak, żeby spór naprawdę miał jakiekolwiek znaczenie, to on musi być upubliczniony. Pierwszy taki naprawdę istotny spór w polskiej literaturze to jest spór pomiędzy klasykami i romantykami. To jest spór o wartości, to jest spór o estetykę,
czucie,
to jest spór
sercem.
O wrażliwość,
i widzę
zupełnie
okiem.
Inną. To jest też spór i też klasycy demonstrują swoją niechęć do tego wstępującego młodego pokolenia, dlatego że ich zdaniem przekroczone zostały pewne granice. To, co jest sztuką, to, co jest literaturą przez duże S, przez duże L, tu u romantyków nie ma miejsca, bo tu wlewa się pieśń gminna, bo tu zachwaszczanie języka polskiego i tak dalej, i tak dalej. Że taki słynny spór pomiędzy Sienkiewiczem i Brzozowskim, ale przecież nie Sienkiewicz go wywołał do licha ciężkiego, tylko wstępujące pokolenie modernistyczne uznało ciążenie tego wielkiego autorytetu, jakim stał się w pewnym momencie Henryk Sienkiewicz. To jeszcze było przed zdobyciem Nobla w 1903 roku. Przez 2 lata blisko był zmasowany atak na Sienkiewicza, na estetykę jego powieści i tak dalej, dlatego że młodzi uznali w nim człowieka obcego, który jest niebezpieczny, dlatego że on zaczarował umysły Polaków i odwraca ich oczy od realnych problemów społecznych.
Czy to są tylko spory literackie, czy to też spory krwawe?
Nieznany jest mi pojedynek, chociaż fajnie by było, gdyby była taka możliwość, nie wiem, opowiedzenia Państwu o jakimś pojedynku, gdzie jeden pisarz drugiemu w głowę strzela. Nie przypominam sobie, ale muszę powiedzieć, że temperatura tych sporów była bardzo wysoka. Na przykład spory dotyczące sztuki. W XIX wieku ten spór dotyczący sztuki, on się zaczyna w 50. latach i trwa właściwie do końca XIX wieku. I w nim biorą udział naprawdę bardzo poważne postacie. Od Juliana Klaczki, który pierwszy pyta o to, czy w ogóle nas stać na sztukę narodową, skoro nie ma państwa. Naród jest podzielony i właściwie wcielony w obce organizmy, w inne struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe. No i to czy w ogóle można mówić o polskiej sztuce? Jaka jest jej racja istnienia? I potem ten wątek jest podjęty na przykład przez Stanisława Witkiewicza, bez którego modernizmu w ogóle by nie było. I on się spiera, bardzo ostry jest to spór, z profesorem Henrykiem Struwem, któremu zarzuca, że on nie rozumie w ogóle sztuki, bo ideą sztuki jest ona sama w sobie. A myślę, że też najostrzejsze spory to były w okresie powstawania awangard, które się wyroiły w pierwszych 20 latach XX wieku. One właściwie chciały zrobić coś niesłychanie radykalnego, mianowicie jakby zamazać granice pomiędzy praktyką życiową i dziedziną sztuki. Takie radykalne gesty, na przykład Marcela Duchampa, który umieszcza pisuar i podpisuje go jako fontanna numer, albo instaluje koło rowerowe i twierdzi, że to jest wehikuł. To tu sztuka miała wyrażać temperament artysty, no i własną autonomię.
A czy w XXI wieku, albo w końcówce XX były też jakieś spory pomiędzy ideami?
Polsce PRL-owskiej sporu nie mogło być. No bo jaki tu spór, przepraszam bardzo, skoro no w pewnym sensie ta twórczość została zadekretowana. Ja myślę przede wszystkim tu o okresie socrealizmu. W 70-tych latach młodzi krytycy, oni bardzo odważnie ocenili produkcję współczesnej literatury, twierdząc, że ona nie przedstawia rzeczywistości. No ale ona nie przedstawiała rzeczywistości z powodów bardzo określonych, co tu dużo mówić, cenzuralnych. Myślę, że spory o kanon, co powinno być w kanonie, prawda? Czy jest jeden kanon, który jest stały, uniwersalny, czy też może być wiele kanonów, bo na przykład, no bo bardzo trudno powiedzieć już w tej chwili, czy można w ogóle wymyślić 10 książek, które naprawdę opowiadają o naszej rzeczywistości i są w stanie absolutnie zadowolić wszystkich.
A kiedyś tak było, że można było te 10 książek znaleźć?
Łatwiej było, bo kwestia kanonu właśnie też jest związana z instytucjonalizacją sfery literatury. A to się dokonuje stosunkowo późno, bo to praktycznie rzecz biorąc jest początek XX wieku.
Pani profesor, jeszcze się odwołam do tych disów, które prowadzą ze sobą na Facebooku Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Adamie, Adamie, piszesz, jakby ktoś stał nad tobą z batem. Następny raz, jak zechcesz zabłysnąć, posyp się brokatem. To oczywiście zabawa, ale czy w tych sporach, tak jak teraz sobie wyobrażamy, że padają niecenzuralne słowa, że jest dużo złości, czy to były kulturalne spory, czy one były też nasycone przekleństwami?
No ja nie znam takiego sporu, który dotarłby na brzeg tego, co obyczajne, znaczy z bluźnierstwami, przekleństwami, wulgaryzmami i tak dalej, ale no jak się poczyta zwłaszcza prywatne listy, dzienniki, no to tam można znaleźć różne nieparlamentarne określenia naszych, nie wiem, rywali czy pisarzy, którzy mieli wielki wpływ.
Wyzywali się nawzajem?
No pewnie, że tak.
Ale pisali do siebie w taki właśnie sposób, wyzywający
myślę, się? Myślę, że nie. Dlatego, że pewne granice były zachowywane. Ja nie sądzę, żeby i dzisiaj to się zdarzało. Ja nie wierzę w to, żeby pisarze nawzajem siebie obrzucali, krótko mówiąc, mięsem albo stosowali wulgaryzmy. A poza tym, co to da? Tak naprawdę to decyduje o tym, czy ktoś utrzyma się na rynku, czy nie. Poczytność. No i wartość, bo jednak ta wartość literacka, ona jest czymś, co decyduje o tym, że funkcjonujemy fortunnie w przestrzeni publicznej.
Czy żyjemy w ciekawych czasach dla literatury? I czy literatura umie sobie poradzić z tymi czasami?
Bardzo sobie chwalę tę różnorodność, która jest. Bardzo mi się podoba, że tak wiele powstaje ciekawych rzeczy w tej chwili. Młodzi coraz to nowe jakieś mają pomysły. Maciej Płaza na przykład.
A z kimś by się pani pokłóciła?
Czytałam ostatnio zbiór takich reportaży, niestety nie pamiętam autorki, Biedni, ale seksi, o przemianie kulturowej. I tam z wieloma rzeczami bym się spierała, ponieważ no, wydaje mi się, że mam inną perspektywę oglądu. Chociaż muszę powiedzieć, że ja jestem pełna pokory wobec tego, co ludzie z wielkim dystansem mówią o Polakach, bo Polakom bardzo jest potrzebne czasem takie zdrowe przetrzepanie.